Na lewo były tapetowane niskie drzwiczki w tapetowanych ścianach, niewidzialne wejścia do niskich numerów. Na prawo ściana śliska, oklejona papierem. Macając w ciemności, świecąc sobie zapałkami, znaleziono wreszcie drzwi do numeru grafa Płazy Spławskiego. Pokoik jego był mały, brudny jak ścierka z zakurzonymi oknami. Na łóżku leżały poduszki w czarnych poszwach z falbankami i wyświechtana kołdra z selednowego jedwabiu. Cały ów pokoiczek, jak na urągowisko, wysłany był grubym, czerwonym suknem. Płaza Spławski stał na środku pokoju, gdy Ewa weszła w towarzystwie pochronia. Jakże straszną w swym nieruchomym spokoju, jak posępną i złowieszczą wydała się wówczas Ewie jego ciemna twarz. Niby to uśmiechnął się na widok damy. Nie zawstydził się, gdy z przerażeniem patrzyła na potworne aksamitne firanki, podwiązane bajecznie sutymi sznurami, na portiery dyndające u drzwi. Rzekł do niej po francusku: pani, pozwól mi mieć nadzieję, że będę kiedyś miał szczęście przyjąć cię w otoczeniu bardziej godnym twojej piękności. Nie wiedzieć czemu polubiła wówczas tego hardego, a milczącego człowieka. Dziwiła się jego kostiumowi, tak bardzo letniemu jak na ostrą zimę, kurteczce z guzikami okrągłego kształtu. Patrzyła później z potrójną ciekawością na stosunek Płazy do bandla, spasionego optymisty i zatopionego w używaniu, który rżał jak ogier z radości, patrząc na kostiumik kapitana. Był to stosunek zimny, ale bynajmniej nieuniżony. Przeciwnie, bandl, pochronie, nawet inni, patrzyli z najwyższą uwagą w zdrowe oko Płazy Spławskiego. Drugim gościem z ojczyzny był pan Nycz, starzec tak piękny, że pomimo swych lat 65 mógłby budzić zachwyt w 16-letnich dziewuszkach. Oczy miał błękitne, marzycielskie, wesołe, łatwowierne, oczy uśmiech. Wąs bujny, wielusieńki, osłaniał lubieżne usta. Srebrna czupryna jak diadem ozdabiała czoło. Trudno by było wykomponować piękniejszą figurę na prezydenta Rzeczpospolitej, ministra, czytającego mowy tronowe, głównego sędziego albo Szwajcara w Monte Carlo. Był to jednakże tylko nauczyciel języka francuskiego, syn emigranta, nieszczęśliwego emigranta polskiego, d'un malheureux émigré polonais. Teraz od kilkunastu lat mieszkał we Wiedniu, tęskniąc z bolałym sercem do nieszczęsnej ojczyzny, której wcale nie znał i do której nigdy się nie kwapił, aczkolwiek nikt mu nie bronił przebywać do woli pod jej słomianym i dziurawym dachem. Nycz dawał lekcje synom posłów, magnatów, członków izby panów, ambasadorów itd. Był tak dobrze wychowany, gładki, przyjemny, wesoły, obfitujący w anegdotki i anegdoteczki, że lubili go wszędzie nie tylko uczniowie pobierający lekcje języka, ale i ojcowie tudzież matki. Nycz bywał wszędzie i wszystkich znał. Osobliwie pilnował tradycji narodowych, zachowywania w nieskalanej czystości wszelkich jedzeń ściśle narodowych, święconego, strucel gwiazdkowych itd. O wszystkim wielkim na świecie mówił z prostotą wesołą, niemal biblijną. Nie można powiedzieć, żeby kłamał kiedykolwiek, aczkolwiek nie poczytywał kłamstwa za występek. Pauvre patrie, do której wzdychał we Wiedniu od lat tylu, była jego istotną miłością. Cieszył się z triumfów różnych liderów i spikerów, koła i poczytywał owe triumfy oraz najrozmaitsze krętactwa i szprynce za zwycięstwa narodu. Słowo naród wymawiał z emfazą najzupełniej francuską. Nycz ubrany był zawsze tak wykwintnie, że mógł istotnie wchodzić do każdego salonu. Odbył liczne podróże po Europie w towarzystwie rozmaitych paniczów i to tak wysokiego stopnia, że mniejsi pankowie mile widzieli tego ustosunkowanego guwernera, który jednak z naciskiem i stale zaznaczał, że jest demokratą. Cóż dopiero mówić o Dorobkiewiczach i bankierskiej swołoczy. Nycz wiedział mnóstwo rzeczy, bywając w świecie sposobem poufałym, jadalniowym i buduarowym. Nikt tyle nie mógł od niechcenia bąknąć o gwałtownych sprawach tego świata, co on właśnie. Śmiejąc się, baraszkując, dowcipkując, patrząc w oczy z dziecięcą prostotą zaawansowanego enfizematyka, tak on nieraz wyziewał wiadomość, że później cały sztab bandla miał o czym szeptać przez godzinę. To też ani bandl, ani pochroń, ani nikt z gości nie skąpił poczciwemu gawędziarzowi pożyczki, drobnego pompnięcia dziesiątki, dwudziestki, a nawet pięćdziesiątki guldeniąt, kiedy się przymówił. A miał tę wadę czy słabostkę, nauk czy odruch, że lubił pompnąć. Czynił to w sposób tak dobroduszny, zabawny, jasny i dziecięcy, jakby brał z pudełka gościnnego bandlowskie cygaro.